Dzień dobry, kłania się Zbigniew Bartuś. Jesteśmy w studiu Dziennika Gazety Prawnej i z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a jesteśmy na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. Mam przyjemność w naszym studiu wspólnym gościć panią profesor Monikę Raulinaitis-Grzybek. Bardzo mi miło. Na co dzień Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, ale też niesamowicie ważny think tank z dużymi ambicjami SGH-u, zajmujący się szeroko pojętą problematyką ochrony zdrowia. Pani profesor, to skoro SGH i to w kilku wymiarach, to zacznijmy od danych, bo na tym najprościej się poruszać. Chcę z panią porozmawiać o perspektywie 10-letniej do przodu, więc spróbujmy o tej najpierw spojrzeć, co się działo 10 lat temu w Polsce. Mam tutaj dane, 10 lat temu w Polsce było ludzi takich od 0 do 17 lat 7,2 miliona, natomiast ludzi 60 plus 5,2 miliona. A w 2022 roku tych pierwszych młodych było już tylko 6 milionów 600 tysięcy, a tych drugich 7,5 miliona, czyli jakby masa krytyczna została przekroczona. Mało tego, mamy coś takiego jak starzenie się podwójne, czyli wśród tych starych młodych pojawiają się nagle starzy średnio i ci starzy i przybywa 80-latków, mówiąc najprościej, w ciągu 10 lat z 1 300 tysięcy do miliona ponad 1 700 tysięcy wzrosła ta liczba i wiadomo, że kierunek jest raczej dosyć mocno przesądzony demograficzny. To nie jest jedyny trend, który mamy tutaj, który musimy brać pod uwagę. No niestety nasze zwyczaje żywieniowe też się pogorszyły, co powoduje, że bardzo wiele osób jest otyłych, z tym wiążą się choroby. Jakie wyzwania to stawia przed ochroną zdrowia na kolejne 10 lat?
Panie redaktorze, witam, dzień dobry. No, dotknął pan bardzo ważnego tematu i on jest taki wielowątkowy, natomiast na finanse wpływa w taki bardzo jednoznaczny sposób. To znaczy, po pierwsze, koszty nam będą rosły i będą rosły dlatego, że ludzie żyją coraz dłużej, a jak wiadomo, osoby starsze mają najczęściej większe potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej, aniżeli młodzi, zwłaszcza te zdrowe osoby. I to jest jakby jeden kawałek. Z drugiej strony mówimy o to, co pan powiedział, stanie zdrowia Polaków, on niestety nie jest taki, jakbyśmy sobie życzyli i to jest chyba ten aspekt, na który w przeciwieństwie do demografii mamy wpływ.
Moglibyśmy nad tym popracować.
Ja myślę, że jeszcze do tego zaraz wrócimy. Jest trzeci aspekt. Coraz mniej dzieci, to za chwilę coraz mniej osób w wieku produkcyjnym, czyli coraz niższe przychody. Z jednej strony rosnące koszty, z drugiej strony malejące przychody. No siłą rzeczy dziś już nam się ciężko spina, a będzie się spinać coraz mniej i wszystkie analizy robione na szczeblu europejskim dla Polski, robione na szczeblu krajowym pokazują, że no, poziom wydatków na ochronę zdrowia będzie musiał rosnąć i to od tego, jak my się ustawimy względem nas samych jako pacjentów, już patrząc na szczeblu takim jednostkowym, będzie zależało, jak wysokie będą te wydatki.
A mogę powiedzieć brutalną rzecz w tym momencie, jeszcze brutalniejszą niż dotychczas powiedzieliśmy, znaczy mam wrażenie, jak patrzę na to, jak to się nie spina, tak szczerze mówiąc, że już my trochę jemy na koszt przyszłych pokoleń, które będą mniej liczne, tak jak pani profesor powiedziała. Czyli znaleźliśmy się w jakiejś takim pułapce bardzo, bardzo poważnej i nie za bardzo chyba w tym kierunku powinniśmy iść. Co zatem robić?
Znaczy, tutaj wymagana jest gruntowna przebudowa systemu. Gruntowna i bolesna i pewnie dlatego jest odkładana, natomiast ja mam wrażenie, że już teraz i EFNI dzisiaj też coraz głośniej te hasła wybrzmiewają. Nie możemy tego odkładać dalej. Musimy przebudować strukturę świadczeń tak, żeby dostosować ją do po pierwsze rosnącej liczby osób starszych, natomiast osób starszych, których za chwilę nie będzie miał kto leczyć. My musimy postawić na taką politykę healthy aging, o której się też głośno mówi. To znaczy, te osoby starsze muszą być zdrowe, po prostu. Czyli to muszą być osoby, które świadomie dbają o swój stan zdrowia.
I o to możemy zadbać akurat.
Czy my prowadzimy taką profilaktykę pozorną? Te plakaty, jakieś tam pikniki, to jest w mojej ocenie, i to widać zresztą w danych, nie przynosi specjalnych rezultatów, a na pewno nie takich finansowych. To, co ja uważam, że powinniśmy zrobić, to już dzisiaj nawiązać bardzo mocną współpracę między sektorem zdrowotnym, a chociażby sektorem edukacyjnym. Dzisiaj takie padło hasło na jednym z prelekcji: innowacji dla danej branży należy szukać w innej branży. Ja uważam, że rozwiązaniem dla ochrony zdrowia, zwłaszcza w zakresie profilaktyki, prewencji chorób, sposób jest kształcenie młodych pokoleń, tych właśnie, którzy zaraz wejdą na rynek pracy.
Świadome zachowania od razu na dzień dobry.
Bo tak? My dorośli już jesteśmy ukształtowani w większym bądź też mniejszym stopniu. Oczywiście dbajmy o to, wiadomo, natomiast pracujmy nad tym, żeby ci młodzi wynosili coraz lepsze wzorce. Od nich pewnie też rodzice i dziadkowie coraz więcej rzeczy będą tych dobrych kupować. To jest jakby jeden element, ale z drugiej strony dbajmy o tych młodych. W strukturze świadczeń dzisiaj no, ciągle za mało wydajemy na to, czego potrzebują nasze dzieci rosnące w takim otoczeniu, które stawia nowe wyzwania, nowe ryzyka, nowe problemy, opieka psychiatryczna i takie dbanie o zdrowie psychiczne dla młodych osób jest niezwykle ważne, bo za chwilę naprawdę nie będzie miał, mało kto nie będzie miał kto zarabiać, to nie będzie miał nas kto leczyć i to wszystko się ciągnie. Bardzo gorzka jest ta rozmowa, natomiast stoimy przed rewolucją i przestańmy przed nią uciekać.
To spróbujmy troszkę osłodzić tę rozmowę, skoro tak. Mamy tak naprawdę pewne narzędzia dzisiaj i one są w tych innych różnych dziedzinach, bo technologia nam się rozwija w bankowości fantastycznie, technologia nam się rozwija fantastycznie coraz lepiej generalnie w finansach, ale przecież też w energetyce zaczyna nam rozwiązywać pewne problemy, które były nierozwiązywalne, czy tu również w tym obszarze, którym tu się poruszamy, przecież młodzi są scyfryzowani. Może tutaj jest narzędzie, którym moglibyśmy się posługiwać.
Tak, na pewno tak. Brakuje nam ciągle jeszcze instytucji, ciągle jeszcze rozwiązań prawnych. Mówimy o takim bardzo wrażliwym sektorze danych, jakim są dane zdrowotne. Pamiętajmy o tym. Tutaj to cyberbezpieczeństwo to jest podwójnie ważne. Unia Europejska zaczyna się do tego przygotowywać i całe szczęście, uwzględniając również potrzeby właśnie wynikające z sektora ochrony zdrowia. Natomiast pamiętajmy, że klientami ochrony zdrowia są przede wszystkim osoby starsze, więc jest to cyfrowe wykluczenie. Tutaj też znowu jest podwójne. Niemniej jednak my musimy przebudować sposób, w jaki myślimy o ochronie zdrowia. To już nie będzie teleporada, bo może mi się tak podoba, czy tak będę chcieć. Zespoły terapeutyczne wspierane przez sztuczną inteligencję. Lekarz będzie naprawdę taką trochę istotą ostatniego kontaktu czy instancji, bo po prostu nie będą ci lekarze w stanie odpowiedzieć na wszystkie potrzeby i nowe zawody, które się pojawiają, które na Zachodzie są znacznie bardziej spopularyzowane niż u nas, przejmą i my się też musimy zacząć z tym liczyć, że farmaceuta będzie tą osobą, z którą będziemy rozmawiać.
Czyli lekarz tam, gdzie on będzie naprawdę potrzebny, niezbędny do tego, żeby być, tak? To jest coś, o czym powinniśmy myśleć za jakiś czas, czy tak wyścig ruszył i już powinniśmy?
My już jesteśmy dawno, już wszyscy są za dwoma pierwszymi
zakrętami.
Czyli ten peleton
odjechał, tak, i musimy
go gonić.
Do niego dopedałować.
Ja może to słodkie jest to, że ja mocno rozmawiam z sektorem, z przedstawicielami różnych elementów, czy z diagnostami.
I świadomość jest, tak?
I jest wola, naprawdę. Mhm. Także ja myślę, że pracujmy znowu nad edukacją pacjentów, nad świadomością pacjentów, że medycyna to nie niekoniecznie lekarz, tylko rzeczywiście ta grupa osób jest znacznie szersza i kompetentna do tego, żeby nam pomóc. Myślę, że tutaj też, znowu wracam ci do edukacji, nad tym też powinniśmy popracować, żeby zredukować strach przed pacjenta, który dzisiaj wchodzi bardzo często na starcie już nastawiony negatywnie, bo się boi, bo jest przyzwyczajony do długich kolejek, nie do końca takiej opieki. To wszystko wymaga naprawdę dużych działań i ja mocno patrzę z nadzieją na to, co się wydarzy w sektorze ochrony zdrowia, bo jest nam potrzebna tutaj taka współpraca i wspólne działanie na rzecz naszych polskich pacjentów.
To nie chcę mimo wszystko optymistyczne słowa na koniec, bo one są zwrócone ku branży, która jest otwarta na tego typu rozmowę. Z akcentem na te nadzieje będą dobrym zakończeniem tej rozmowy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.